Panowie, zacznę z grubej rury. Czy muzyka potrafi ratować życie?
Czy potrafi ratować życie muzyka? Nie wiem, czy antycypujesz historię, która kiedyś się wydarzyła, bo faktycznie przypomniałeś mi sytuację, kiedy napisała do nas dziewczyna z Hiszpanii, że autentycznie uratowaliśmy jej życie, nasza muzyka. Otóż tam była sytuacja, kiedy po prostu, krótko mówiąc, chciała popełnić samobójstwo, miała wszystko przygotowane i dostała wieczorem od siostry płytę Kroka, a na drugi dzień miała niestety popełnić ten krok. I po wysłuchaniu naszej płyty stwierdziła, że warto dalej żyć. No jest to dla nas największy honor, że byliśmy częścią sytuacji, która jej uratowała życie.
Jak się poczuliście wtedy?
No jak się możesz poczuć, nie? To jest fantastyczna historia, bo robisz coś w życiu, żeby gdzieś na jakimś poziomie porozumieć się z innym człowiekiem. Pozawerbalnie, żeby się porozumieć z innym człowiekiem. Po to grasz muzykę, żeby używać uniwersalnego języka, gdzie komunikacja jest na innym poziomie. I tu się nagle okazuje, że to zadziałało i to dużo bardziej niż byśmy się spodziewali, bo przecież nikt nie gra po to, żeby ratować komuś życie, nie? Tak się tego nie robi, nie? Grasz, żeby właśnie poczuć się na jakimś tam poziomie, nie? Pozawerbalnym. A tutaj, proszę bardzo, taka historia. Super.
Ale poczuliście też w związku z tym odpowiedzialność, jaka za tym płynie?
To był dla nas szok. Może jakiś procent jest tego, że zdajesz sobie sprawę w takim momencie, że robisz dla kogoś coś ważnego. Mieliśmy tego dowody wiele razy, ale nie gramy na pewno po to, żeby usłyszeć te dowody. Gramy dokładnie, tak jak powiedział Jurek, po to, żeby się skomunikować. Muzyka jest językiem, który płynie prosto z duszy i jeżeli tylko się skontaktujesz z kimś, jeżeli ktoś odbierze, jeżeli będzie miał co dziwne i piękne, kontakt z własnym światem poprzez naszą muzykę, to jest duża wygrana, to jest satysfakcja. Ale wiesz, to my nie gramy po to, żeby mieć satysfakcję po koncercie, tylko gramy, żeby w tym momencie właśnie się skomunikować, tak jak Jurek powiedział. I nie roztrząsamy rozprawek, nie piszemy później, w którą stronę to poszło, jak fajnie poszło, jak nie fajnie. To nas mniej interesuje. Bardziej nas interesuje drugi człowiek, który jest częścią na koncercie, częścią całego misterium. My jesteśmy też częścią i dopiero te dwie części, jak się spotkają, zagrają, to jest spotkanie.
Powiedział pan ciekawą rzecz, że poprzez muzykę można otwierać własne światy. Pan też to czuje?
Zdecydowanie tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że istnieje ktoś taki jak publiczność, której na pewno też w jakimś stopniu otwieramy te światy i temu służy taki przekaz, jeżeli chodzi o kulturę i sztukę, tak samo my jesteśmy cały czas nie do końca znający to, co w nas tak naprawdę drzemie i co w nas siedzi. I tutaj może takim pięknym przykładem na potwierdzenie tego jest utwór zatytułowany Woda. Praktycznie rzecz biorąc powstał w trakcie koncertów. Wielokrotnie, jak już powstała forma finalna, próbowaliśmy go odtworzyć, czy też nagrać. Nagraliśmy go co prawda na naszej płycie Sounds of the Vanishing World, ale ta wersja jest uboższa zdecydowanie. Chciałem powiedzieć niedoskonała. Może i ona jest doskonała pod kilkoma względami, ale to nie jest to, co tak naprawdę, o co nam chodziło w tym wszystkim. Po prostu nie jesteśmy w stanie w studio, czy też próbując wielokrotnie samemu sobie poćwiczyć ten utwór gdzieś na próbach, nie jesteśmy w stanie po prostu tego zagrać bez publiczności. I tu jest właśnie ta energia, która w momencie, kiedy mamy do czynienia z publicznością, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, z żywym przekazem, która powoduje to, że pcha nas w pewnym momencie, otwiera w nas właśnie te przestrzenie takie zupełnie pozamykane w innych sytuacjach w nas, i potrafimy to zagrać tylko i wyłącznie na koncercie. Także taka najdoskonalsza forma tego utworu, która została zarejestrowana, ona jest na płycie Live at the Pit, wersja koncertowa. Utwór, który rozpoczął się od krótkiej, dwuminutowej może improwizacji, która była wstępem do innego utworu, a w efekcie finalnym utwór miał czasami w porywach nawet do 35 minut. Tak jak mówię, odtwarzalny i wykonywalny jedynie na koncercie i właśnie z udziałem publiczności. Bez publiczności na próbach po prostu nie byliśmy w stanie sobie przypomnieć fragment po fragmencie, bo to jest po prostu taka wielka improwizacja. Mimo, że tam miała jakieś takie kluczowe momenty, które się powtarzały, które były charakterystyczne dla tego utworu, no ale na próbach niestety nie było szans, żeby to zagrać. Także tutaj a propos tej energii właśnie, która wzbudza w nas pewne rzeczy i otwiera w nas te niesamowite światy, no ale to właśnie tylko i wyłącznie dzięki publiczności.
Oczywiście, o ile ta publiczność nie jest przypadkowa i jest przygotowana.
No zdecydowanie tak. Znaczy mi się wydaje, że nawet gdyby ta publiczność była totalnie przypadkowa i nieprzygotowana na to, co będzie, pewnie forma tego utworu miałaby zupełnie inne oblicze. No to rzecz prosta. No myśmy kiedyś też grali na ulicy i też ludzie raczej nie byli nastawieni na co przychodzą i co przychodzą posłuchać.
Przypadkowi słuchacze wtedy nieraz.
Dokładnie przypadkowi słuchacze i też jakby forma przekazu z naszej strony była zupełnie inna, tak mi się wydaje, mająca na celu po prostu zainteresować tych ludzi, żeby przystanęli na moment przynajmniej, żeby posłuchali. Także wydaje mi się, że to w zależności od sytuacji. No, to jest tak, jak inaczej się gra w klubie, inaczej się gra na stadionie, inaczej się gra w studio właśnie, inaczej się gra na próbach.
Nawet ten sam repertuar?
Tak, dokładnie, nawet ten sam repertuar. Zdecydowanie tak. No, oczywiście, że istnieją wyjątki, które potwierdzają regułę, czyli utwory, które są od A do Z po prostu zaaranżowane i wiemy dokładnie, co chcemy przez nie przekazać. Ale wydaje mi się, że tak czy inaczej lepiej one brzmią na żywo niż... No w studiu mamy dużo więcej broni, którą możemy się obronić. Wszelkiego rodzaju możliwości technicznych, studyjnych, które pozwalają na to, że możemy przekazać to poprzez inną ekspresję. Przykład, no można nagrać całą orkiestrę we trójkę, no bo w studiu wiadomo mamy taką możliwość, że możemy sobie modelować wszystko poprzez ilość śladów, na które nagrywamy i możemy zupełnie coś nowego stworzyć. Natomiast tak naprawdę realnie dopiero na żywo na koncercie jest to weryfikowalne, co potrafimy zagrać we trójkę tylko i wyłącznie na jednym śladzie. O.
Co jeszcze jest ważne i czego my się bardzo cieszymy, że akurat w Krokę mamy możliwość tego poszukiwania w sobie również przez improwizację. To jest jakby najważniejsza historia, ponieważ tutaj następuje pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne. Dając coś ludziom, jednocześnie ci ludzie powodują, że my coś znajdujemy w sobie na koncertach, dlatego że te właśnie utwory nie są tak naprawdę od początku do końca co do jednej nutki zaaranżowane tak, że to odgrywamy na pamięć. Tylko oczywiście są struktury istniejące, ale my do tego dobudowujemy i z tego się cieszymy. Kołdujemy w Krokę, że możemy i że jeszcze ludzie chcą tego słuchać, to już jest wygrana. Że my poszukujemy cały czas przez zmiany, przez te improwizacje. Jeden utwór grany miesiąc temu, dzisiaj będzie zagrany inaczej już, bo to jest poszukiwanie, ale to nie jest strukturalna koncepcja przed koncertem, tylko to jest właśnie ten moment misterium, gdzie są ludzie, gdzie jest ta energia wspólna. My dajemy ludziom, ale ludzie dają również nam. Oni poznają coś, pewnie poznają nas, czy naszą muzykę, czyli nas, ale my również poznajemy siebie przez pryzmat publiczności.
Marcin Świetlicki czasem prowokuje publiczność i dochodzi do, powiedzmy, takich scysji pomiędzy artystą a publicznością. Tego nie ma w waszym przypadku, ale byście potwierdzili, że najgorsza publiczność to taka, która nawet nie tyle jest wrogo nastawiona, a jeszcze bardziej obojętna wobec muzyki?
Tak, tak, tak. To jest zdecydowanie. To znaczy, właściwie nie wiem, po co ludzie przychodzą, jeżeli są obojętni, nie? Różne są powody też przychodzenia na koncerty, chociaż ja tych różnych innych powodów nie znam, bo raczej wydaje mi się i nam się, że jeżeli ludzie przychodzą na koncert, to właśnie chcą uczestniczyć w jakimś zdarzeniu, żeby coś się tam w środku stało, bo to chyba o to chodzi, nie? Natomiast czasem jest tak i rzadko to się zdarza, ale czasem to się zdarza, że nie wiem od czego to zależy, czy to zależy od energii na świecie, czy to zależy od złej pogody albo od czegokolwiek, że czasami wiesz, no, wypruwamy z siebie flaki i po prostu jest jakby nie było reakcji, ale z drugiej strony to też jest gra pozorów, bo czasem ci się wydaje, że nie ma reakcji, a przychodzą ludzie i mówią, ludzie wszyscy wyskoczyli z trampek. Dlatego to trzeba uważać, jak się takie rzeczy mówi, bo można się grubo pomylić. Można powiedzieć, że ludzie nie reagują, czy że są chłodni. Akurat my zagraliśmy bardzo dużo koncertów w różnych częściach świata i naprawdę publiczność na świecie reaguje bardzo różnie. Można naprawdę się poślizgnąć na własnych słowach i tak wygrzmocić głową w bruk, że nam się odbije z drugiej strony. No, trzeba uważać trochę.
To jest właśnie bardzo względne, takie niemiarodajne, bo w wielu przypadkach, szczególnie mi się wydaje czasem, że mówię do chłopaków później, że kurczę, to chyba jakaś taka reakcja. Oni mają na przykład inne zdanie, ale to też nie jest ważne. Ważne jest, co później się dzieje po koncercie, jak przychodzą ludzie. No chyba, że ktoś cię obrzuci pomidorami, no to jest realne, że nie zażarło. Ale no na szczęście nam się coś takiego nie zdarzyło.
Ale może być tutaj swego rodzaju zmyłka, bo mówił pan o roli publiczności w kształtowaniu ostatecznego odbioru waszej muzyki. I kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że macie wrażenie, że publiczność jest trochę nieobecna, czy nie czuje tego, co wygracie, a wygracie swoje, potem się okazuje co innego, więc jest trochę być może pewne muzyczne nieporozumienie.
Bardzo istotną rzeczą jest, żebyśmy grali swoje. różne klimaty, różna publiczność różnie reaguje i należy się albo naginać do niej, albo nie naginać do niej w trakcie koncertu. No, trudno też z jednej strony patrząc na to, żebyśmy grali koncert życzeń w momencie, kiedy ludzie zaczną krzyczeć, co by chcieli usłyszeć. No, nie jest to jednak wesele, to się rządzi zupełnie innymi prawami. Jednak my mamy jakąś swoją koncepcję artystyczną tego wszystkiego, co byśmy chcieli przekazać i jednak musimy w miarę możliwości robić swoje. Niemniej jednak bywają momenty, kiedy naginamy się do pewnych sugestii. Ja tutaj humorystycznie może to podsumuję, że w klubie Mózg w Bydgoszczy kiedyś występowaliśmy i w trakcie koncertu, gdzie publiczność strasznie hałasowała, nagle usłyszeliśmy taki okrzyk: więcej mózgu! Musieliśmy po prostu tego więcej mózgów w to zaangażować, żeby to jest przenośnia i to jest żart z mojej strony oczywiście. No, musieliśmy troszeczkę zmienić repertuar, bo po prostu widzieliśmy, że się bije już głową o trotuar albo o ścianę i nic z tego nie wychodzi. No, mamy różne możliwości, rozmaity repertuar i możemy różne rzeczy pokazać publiczności, które może właśnie tą publiczność akurat zainteresują. Akurat to była anegdota, która jest oj wieloletnia, bo było to bodajże 20 lat temu albo i nawet więcej i myślę, że publiczność w Polsce przez te całe lata, kiedy występujemy na polskich scenach, się na tyle zmieniła i jest już bardzo przygotowana na to, co robimy. W tamtych czasach może faktycznie to, co robiliśmy, było bardzo rzeczą taką niespotykaną, chyba przez to może mniej zrozumiałą w niektórych miejscach niż w dniu dzisiejszym.
Wrócę jeszcze do tego wątku, czy muzyka potrafi ratować życie, bo tak sobie próbowałem wyobrazić, że nagrywacie taką płytę, dajmy na to, niech ona się nazywa 15 utworów, które sieją chaos, destrukcję i zło. I jeszcze dodajmy do tego Nergala, który śpiewa growlem do waszej muzyki. Czy czulibyście, że wasza muzyka może wtedy czynić zło?
Wydaje mi się, że Nergal też poprzez wyjście na scenę nie czyni zła. To jest inna forma ekspresji, inne grono wtajemniczenia, inne grono ludzi, którzy chcą pewnego rodzaju odreagowania. Nazwijmy to w ten sposób. I oby, jeżeli już zakładamy oczywiście jakieś zło w muzyce, to oby to było tylko i wyłącznie takie odreagowanie, jeżeli chodzi o zło. O, ja na przykład, dlaczego nie? Ja z Nergalem bardzo chętnie. Tutaj koledzy podejrzewam, że również i tutaj w ogóle nie byłoby problemu, tylko podejrzewam, że część świata byśmy zaszokowali i byłoby też dużo przeciwników. Oczywiście każdy artysta robiąc cokolwiek musi sobie zdawać z tego sprawę, że będą zwolennicy tego, co artysta robi i tworzy, jak i również będą przeciwnicy, no tak samo jak my. My nie mówimy, że my gramy taką muzykę, że ona się wszystkim podoba. Są tacy, którzy po prostu powiedzą, no, co to jest nieporozumienie, nam się to nie podoba i mają do tego pełne prawo, bo nie musi się wszystkim podobać to, co robimy. No, to jest znowu anegdota. No, przychodzi moja córka ze szkoły, wyciąga MP3, rzuca na stolik, mówi: tati, wiesz co, usuń mi wszystkie kroki z MP3, bo się wszyscy ze mnie śmieją. Tak to wygląda. No, nie możemy nikogo zmuszać do tego, żeby się podobało.
A propos twojej córki, to jest też... Nie sądzę, żeby większość dzieci, można powiedzieć, wiesz, w wieku 13 lat była fanami Kroke.
To
jest naturalne. Tutaj jednak ten target jest później gdzieś wiekowo. I już tak do góry. To też nas cieszy bardzo, że na nasze koncerty na świecie, łącznie z Polską oczywiście teraz, bo tak jak powiedział Tomek, się bardzo poprawiło i się naprawdę rozszerzyła świadomość na otwarcie publiczności. Ten przedział wiekowy jest absolutnie wspaniały. Począwszy od nastolatków, kończywszy na naprawdę 80-parolatkach i to jest cudowne. To jest cudowne. Poza tym chcemy po prostu grać, szukać w sobie, dawać ludziom to i się spotykać z tymi ludźmi. Teorii nie piszemy.
Kwestia, jeżeli byś dał taki tytuł, to jest tytuł w ogóle bombowy, nie? I przede wszystkim w tym, co my robimy i w muzyce instrumentalnej, uważam, że taki tytuł i przez większość ludzi by był zrozumiany jako tytuł prowokacyjny, który można wręcz czytać w spak. Bardzo rzadko się, ja przynajmniej, znam przypadki oczywiście, że jest muzyka uznawana za muzykę czyniącą zło. Natomiast uważam, że sama muzyka przez się bezpośrednio zła nie czyni. Czyni poprzez to, w jaki sposób jest użyta i jaką to otoczkę się wokół niej robi. Ja akurat skojarzyłem z Wagnerem. Wagner, który gdyby nie to, żebyśmy znali jego poglądy i gdyby nie to, że ludzie w pewnym momencie użyli jego muzyki w bardzo złych okolicznościach, to co, mielibyśmy nie słuchać Tannhäusera czy paru innych dramatów? Nie. Ta muzyka, jeżeli byśmy dali człowiekowi, aborygenowi, wiesz, który nie zna kontekstu historycznego, nie przypuszczam, żeby uznał, że to jest coś złego.
To prawda, natomiast jednak odczuwamy pewną intencję artystów czasem.
Szczególnie jeżeli używają słów, to wtedy jest kawa na ławę.
Ale muzyka bez słów, ale są też określone tytuły i to też zawarta jest w tym intencja.
Albo nie.
Ja się tutaj absolutnie w 100% podpisuję pod tym, że jeżeli się nie zna kontekstu, to znaczy nie można w ogóle też przez pryzmat tego kontekstu patrzeć. W tej chwili też wyciąga się dziwne wątki z życia rusu Jana Brzechwy na przykład, ale przecież umówmy się, że wszyscy my się wychowaliśmy na jego twórczości. Nasze dzieci się wychowały i oby jeszcze jak najwięcej pokoleń się wychowywało na tak pięknej twórczości. A to, że prywatnie miał takie, a nie inne poglądy, że różnie to w tym życiu bywało, no to... Tutaj właśnie jest odpowiedź na twoje ostatnie pytanie, że w jego twórczości na przykład nie było sugestii żadnej. A propos Wagnera, też tam on nie sugerował swoich poglądów poprzez muzykę. Tak samo przykład Brzechwy, prawda? Tutaj nie było żadnej sugestii, to było po prostu piękna poezja. No, żadnej sugestii ja w tym nie widziałem.
A można oczywiście instrumentalnie potraktować niektóre utwory.
Oczywiście, ale poza tym nawet jeżeli sugerował, mówię o Wagnerze, to... Odbiór będzie absolutnie najpierw nieznany. Po prostu ktoś, kto coś tworzy, musi mieć świadomość, że w momencie skończenia tego czegoś, jego rola, jeżeli nawet ma intencję, absolutnie się kończy, bo interpretacja może być bardzo różna i ten ktoś, kto to tworzy, nie ma prawa mieć pojęcia, jakie będzie odbiór. Jeżeli my mamy tytuł nawet, sugerujemy, to po pierwsze ktoś nie ma pojęcia, jaka jest nasza intencja do końca, bo być może mamy właśnie, tak jak Jurek powiedział, odwrotny cel, a być może nie. To jest ta zagadka.
Sztuka generalnie rzecz biorąc jest propozycją. Wspaniały przyjaciel Robert Bubel też w ten sposób właśnie to wielokrotnie nam opowiadał, że on malując obrazy, on tylko i wyłącznie sugeruje, on proponuje coś. O. Natomiast on nie ma prawa, bo wielokrotnie też był pytany, co on miał na myśli, co on chciał przekazać, malując taki, a nie inny obraz. No, każda sztuka na tym polega właśnie, że my rzucamy jakąś plamkę, która ma wzbudzić jakieś uczucie, ale czy ona, jakie uczucia ona wzbudzi, jaki będzie odbiór tego, no to już nie od nas zależy. Na tym polega sztuka. Moglibyśmy się bawić w ten sposób, że usiłować, zasugerować coś, to myślę, że to już sztuka programowa. Może były takie momenty w historii kultury i sztuki, że próbowano, ale wydaje mi się, że do końca sztuka programowa nie odnosi sukcesu. Sztuka tak naprawdę jest głęboka w momencie, kiedy jest nie do końca kawę na ławę przekazana i nie do końca opisana przez twórcę, tylko pozostawia właśnie ten wentyl spontaniczności w odbiorze temu, kto tą sztukę odbiera.
W wielu przypadkach zdarzyło się, kiedy my graliśmy, załóżmy, utwór, który ewidentnie jest, robiliśmy go w zamiarze przekazania smutku, był odbierany oczywiście tak, jak sobie zamierzyliśmy, ale również przez innych był odbierany zupełnie inaczej. Bardzo pozytywny, bardzo wesoły wręcz i odwrotnie.
Tutaj mówi pan o emocjach raczej, ale gdybyśmy zamknęli tę rozmowę kwestią wartości, to myślę, że jednak bardziej byście woleli, żeby wasza muzyka budowała ludzi, a nie ich dekonstruowała czy powodowała, że są w rozsypce.
No, na pewno każdy artysta sobie coś takiego życzy, natomiast może również wystąpić taka sytuacja, że sztuka zupełnie rozsypuje od tego odbiorcy, no i to już też nie jest na pewno zamierzeniem artysty i twórcy.
Tak naprawdę znowu wrócimy do świetlika, nie? Że o to chodzi, że najgorzej, jeżeli sztuka nie powoduje żadnego odbioru u ludzi. I znowu możemy dywagować, czy jeżeli dzisiaj na przykład kogoś zdołujemy na koncercie, czy się to jutro pojutrze nie odbije w drugą stronę i człowiek się tak zmobilizuje do pewnej historii życiu, że właśnie dzięki temu, że gdzieś upadł. Nie dlatego, że się upadasz, to podnosisz. Z drugiej strony czasem dlatego, że się podniosłeś, możesz za chwilkę też upaść. No najgorzej faktycznie, jeżeli ludzie wychodzą z koncertu i po prostu idą na kawę i mówią, że nic się nie stało. No, to jest najgorsze, faktycznie.